wszystkich Państwa, którzy byli zmuszeni czekać dłużej niż zapowiedziana przerwa trwała. Jesteśmy w punkcie 21, projekt uchwały 431/08. Zapytam, czy w tym punkcie ktoś jeszcze chciałby w dyskusji w pierwszym czytaniu zabrać głos? Pan radny Norbert Napieraj, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, szczerze mówiąc, kiedy przedłużają się czasami dyskusje, czasami bardzo słuszne, bo tematy są warte dyskusji, a ja słyszę dziesiątki lub setki komentarzy już w tej kadencji, że nie szanujemy czasu naszych kolegów, że jesteśmy niepoważni, że ludzie pracują, a nie tylko zajmują się Radą Miasta. A więc teraz chciałbym, żeby ta sytuacja została wzięta do serca przez tych, którzy cały czas to powtarzają, bo przerwa miała być 5-minutowa, jest 25-minutowa. Ja rozumiem, że jak się ma bezwzględną większość, to można w zasadzie narzucić wszystko, ale to, co się dzieje w takich sytuacjach, to jest po prostu kpina z innych radnych. Dziękuję.
Dziękuję za tę wypowiedź, ale gwoli sprawiedliwości zdarzało się, że przerwy w obradach Rady, dłuższe, niezapowiedziane przerwy odbywały się z powodu rozmaitych klubów, nie tylko jednego. W związku z tym rozumiem, że jest to uderzenie się również we własne piersi. No, w tej chwili pan był źródłem komentarza, w związku z tym na ten komentarz odpowiadam. Nie widzę dalszych zgłoszeń w dyskusji, w związku z tym, jeśli nie będzie Państwa sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma, zamykam pierwsze czytanie, otwieram drugie czytanie. A wobec niezgłoszenia propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu uchwały w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 431/08. Zapytam, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się od głosu. Proszę o oddawanie głosów. Czy wszyscy Państwo radni oddali głos? Dziękuję bardzo. Proszę o podanie wyniku. 17 głosów za, 13 przeciw, 1 osoba wstrzymała się od głosu. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 21. Przystępujemy do punktu 22. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu na ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Projekt uchwały 440. Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, panie prezydencie. Przedstawiam projekt uchwały PU 440/08 w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Paragraf pierwszy. W uchwale Rady Miasta Poznania z dnia 19 czerwca 2007 w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłaty dodatkowej z tytułu przewozu osób zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy i drugi otrzymują brzmienie. Punkt pierwszy. Jako stokrotność tej ceny za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu bądź ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego przejazdu. B. Naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt, a w szczególności za zabranie ze sobą do środka transportu rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych bez zachowania tych warunków, z zastrzeżeniem punktu trzeciego i punkt drugi. Jako 80-krotność tej ceny za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do ulgowego przejazdu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się prezydentowi miasta Poznania. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przeczytam uzasadnienie, bo tu jest cała treść powodu przedstawienia niniejszego projektu. Uwzględniając zapisy zawarte w ustawie Prawo przewozowe, niniejsza zmiana wprowadza rozgraniczenie pobierania jednakowej opłaty dodatkowej zarówno za przejazd bez dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnienia do ulgi, jak i za przejazd bez dokumentu przewozowego. Jednak w przypadku przejazdów bezpłatnych ulga w wysokości 100%, gdy jedynym dokumentem przewozu jest na przykład dowód osobisty osób, które ukończyły 70 rok życia, legitymacji inwalidy z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i tym podobne, pozostawia się opłatę dodatkową na tym samym poziomie, jak w przypadku braku dokumentu przewozu biletu. W tej sytuacji bowiem mogłoby występować wymuszenie niższej opłaty dodatkowej, jak w przypadku osób, które wykupiły bilet ulgowy i zapomniały zabrać ze sobą dokumentu uprawniającego do ulgi. Nałożona opłata dodatkowa w razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu podlega umorzeniu lub zwrotowi w przypadku jej zapłaty po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej pod warunkiem udokumentowania przez podróżnego wyżej wymienionego uprawnienia nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu. To wynika z ustawy Prawo przewozowe. Opłata manipulacyjna uwzględniająca ponoszone przez przewoźnika koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej wynosi nie więcej niż 10% opłaty dodatkowej. Paragraf drugi uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób zebranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt oraz wysokości opłaty manipulacyjnej. Przedmiotowa propozycja zmiany jest zgodna z artykułem 2 Zasada Sprawiedliwości Społecznej i artykułem 32 ust. 1 Zasada Równości w związku z artykułem 64 ust. 2 Obowiązek zapewnienia niezbędnej ochrony własności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tego Prezydent Miasta Poznania wnioskuje o podjęcie przedstawionej uchwały. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego zaopiniowała ten projekt pozytywnie. 8 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej również opinia pozytywna. 5 za, 0 przeciw, 1 wstrzymujący. Czy w imieniu komisji ktoś chciałby uzupełnić tę opinię? Nie widzę. Czy w imieniu klubu ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Czy we własnym imieniu ktoś chciałby zabrać głos? Również nie widzę. W związku z tym, jeśli nie będzie sprzeciwu, zamknę pierwsze czytanie. Sprzeciwu nie ma. Zamykam pierwsze i otwieram drugie czytanie. A w drugim czytaniu wobec braku propozycji poprawek możemy przystąpić do głosowania projektu w całości. Przypominam, głosujemy projekt uchwały 440 łamane na 08. Proszę Państwa o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto wstrzymuje się? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 26 za, 1 głos przeciw, 2 głosy wstrzymujące się. Rada uchwałę podjęła. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 22 porządku obrad. Przystępujemy do 23 punktu. Jest to projekt uchwały 441 łamane na 08 w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz upoważnienia dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej. Ten projekt przedstawi pan prezydent Mirosław Kruszyński. Bardzo proszę, panie prezydencie.
Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, szanowni państwo. Problem pojawia się, ponieważ kończy się umowa na świadczenie usług transportowych dla miasta Poznania, która została zlecona MPK bez przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego, ale za zgodą prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Okres 5-letni się kończy. On się kończy z końcem tego miesiąca. I tak naprawdę mieliśmy dylemat, czy należy ogłaszać przetarg, zgodnie zresztą z literą prawa, czy też po raz kolejny, ale tutaj już bez dyskusji z prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, zlecić bezprzetargowo. Oczywiście, proszę Państwa, przeprowadziliśmy analizę podstaw prawnych, tak aby można było tą decyzję wypracować i uznaliśmy, że ze względu na pozyskanie sporej ilości projektów, co prawda na razie mówimy tylko i wyłącznie o projektach kluczowych, ale ich już mamy sporo, bo aż 6, pozwolę sobie tylko przypomnieć. Z dwoma następnymi będziemy ubiegali się w procedurze takiej konkursowej. One ze względu na to, że są szersze niż tylko potrzeby euro 2012, nie mogły być ujęte, ale w ocenie, jak usłyszałem od przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, te projekty były bardzo dobre. W związku z tym w procedurze konkursowej nawet spodziewam się uzyskania dodatkowych środków unijnych na te dwa kolejne projekty, na które jeszcze dzisiaj nie mamy środków przyjętych. I proszę Państwa, jaki jest stan prawny? Stan prawny jest taki, że jest wydane rozporządzenie Unii Europejskiej z końca 2007 roku. Ono będzie obowiązywało od 3 grudnia 2009. 3 grudnia 2009 będzie obowiązywało. Do tego czasu obowiązują przepisy, kiedy wyłania się bezprzetargowo wykonawcę takich usług z 1969 roku. Szanowni Państwo, dla celów pozyskania środków unijnych jest opublikowany na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego projekt wytyczny w zakresie zasad dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w lokalnym transporcie zbiorowym. Pozwala sobie powiedzieć, że to jest jeszcze projekt, dlatego chciałbym, żebyście Państwo też zwrócili uwagę, że my ciągle pracujemy w takich warunkach, że nie mamy do czynienia z ostatecznym dokumentem, aczkolwiek ja miałem informację, zresztą byłem nie tylko sam na tym spotkaniu, gdzie obiecano, że on wejdzie w życie już w styczniu 2008. Niestety do dzisiaj nie ma dokumentu obowiązującego, nadal jest projekt. No, ważne jest, że już jest projekt. On w maju, pod koniec maja bodajże był publikowany i stąd też dopiero jakby jesteśmy w fazie takiego dyskutowania, aczkolwiek my przecież już mamy koniec obowiązywania naszej umowy i musimy mieć nową umowę. W związku z tym chcę się zwrócić do Państwa z prośbą o uchwalenie uchwały dotyczącej powierzenia zadań własnych gminy w zakresie przewozu osób MPK uchwałą. I w tym momencie będę mógł zawrzeć porozumienie, zawrzeć uzgodnienia dotyczące świadczenia tej usługi bezprzetargowo. I proszę Państwa, ja pozwolę sobie też zacytować z tego dokumentu. Ja jeszcze raz zaznaczam, ciągle pracujemy niestety nad projektem, a nie nad dokumentem. Tak? Proszę Państwa, proszę posłuchać. Te przepisy, które... No tutaj muszą być brane pod uwagę, bo do 3 grudnia 2009 roku musimy pracować zgodnie z przepisami z rozporządzenia Unii Europejskiej 1191/69, czyli 69 roku. Ze względu na niejasności związane z przewidywanym w rozporządzeniu nr 1191/69 sposobem obliczenia rekompensaty, do obliczenia rekompensaty przed dniem 3 grudnia 2009 zaleca się stosowanie reguł wskazanych w rozporządzeniu 1370/2007, które uważane są za doprecyzowanie reguł określonych w rozporządzeniu 1191/69 oraz niżej wskazanych rekomendacji. To tyle znaczy, że my dzisiaj oczywiście pracujemy nad, zlecając bezprzetargowo, bo jeśli tak Państwo zadecydują, no to oczywiście jest to zlecenie bezprzetargowe. Ciągle będziemy pracowali w takim oto świetle, że obliczenie rekompensaty dla MPK będzie bardzo skomplikowane, bardzo trudne. Sami przedstawiciele ministerstwa to sygnalizują w tym dokumencie. I proszę Państwa, można domniemać, że generalnie jest bardzo duży problem, aby taką rekompensatę obliczyć. Ta rekompensata, proszę Państwa, jest dopuszczona w Unii Europejskiej i ona nie będzie traktowana jako łamanie reguł unijnych, ale pod warunkiem, że ta rekompensata będzie określona zgodnie z tymi zasadami. To jest bardzo ważny temat i my, jak dzisiaj staramy się mówić na temat wykorzystania środków unijnych, to właśnie w kontekście takim, aby, krótko mówiąc, nie było tak zwanej pomocy publicznej, albo inaczej, żeby, jeśli nawet ona wystąpi, to żeby ona była dopuszczona przepisami unijnymi. Bo wszystko to, co nie jest dopuszczone przepisami unijnymi, oczywiście wykracza poza zakres, środki są do zwrotu, no kropka, koniec. Więc dlatego tutaj te obawy mamy w tym zakresie. I proszę Państwa, tak naprawdę Trybunał Sprawiedliwości przyjął takie rozwiązanie i określił to tak zwanym precedensem Altmark, że przy zleceniu bezprzetargowym muszą być spełnione równocześnie cztery warunki. Jeden z tych warunków jest, no, ja zacytuję jakby jego brzmienie, żeby można było się zorientować, z jaką materią mamy do czynienia i dlaczego właśnie przedstawiciele nawet Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w tym projekcie tych reguł piszą, że one są niejednoznaczne i bardzo trudne, w związku z tym należy się kierować przepisami, które będą dopiero od 3 grudnia 2009 obowiązywały. Ten jeden z tych czterech warunków, które muszą być spełnione. Jeśli przedsiębiorstwo, któremu powierzono wykonywanie obowiązku usług publicznych, tak zwane PSO, nie zostało wyłonione zgodnie z procedurą zamówień publicznych, poziom rekompensaty musi być obliczony na podstawie analizy kosztów, które poniosłoby przeciętne, dobrze zarządzane przedsiębiorstwo w branży transportowej z uwzględnieniem rozsądnego zysku. To tyle znaczy, że musimy odnieść naliczanie kosztów do dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa w branży. I proszę Państwa, w wielu wypowiedziach wcześniej, przy różnych innych okazjach, kiedy dyskutowaliśmy, Państwo wiedzą, że czy nawet ja, czy pan prezes Tulibacki mówiliśmy, że bardzo trudno jest porównać nasze MPK do innych MPK-ów, ponieważ inne MPK-i nie mają takiego szerokiego zakresu działań, jakie prowadzi nasze MPK. I dlatego ciągle jakby mówiliśmy, że to porównanie do innych MPK-ów w kraju jest niezasadne, trudne, bo rzeczywiście jest inaczej prowadzona ta działalność przez inne MPK. To może być istotny problem, aczkolwiek oczywiście nie chodzi mi o porównanie tylko do MPK-ów w Polsce, bo pewnie trzeba będzie udowodnić to do średniej branży w swoim kraju, ale i także w Unii Europejskiej. Obawiam się, że łatwo nam przychodzi zdobywanie środków unijnych na projekty transportowe. Pewnie też sobie poradzimy z ich realizacją, natomiast znacznie trudniej będzie nam je rozliczyć bez ryzyka zwrotu pieniędzy unijnych, a pamiętajmy, że jeśli nie będziemy potrafili tego rozliczyć, pieniądze oczywiście będą do zwrotu. Ten wątek jest bardzo istotny i ważny. Ja pozwolę sobie przeczytać kilka wycinków z tego projektu dokumentu, tego jakby tych zasad, którymi się mamy kierować przy projektowaniu no, tych wniosków o dofinansowanie. Tabor i infrastruktura, a pomoc publiczna. Punkt drugi mówi tak. Przekazanie operatorowi w związku ze świadczeniem przez niego usług publicznych taboru stanowi pomoc publiczną, jeśli udostępniony jest on operatorowi wybranemu bez przeprowadzenia przetargu. W nawiasie, względnie jest on przekazany niezależnie od wygrania przetargu przez operatora. Czyli jeśli operator na przykład wygrał przetarg w drodze przetargu, operator wygrał przetarg, dostał ten kontrakt w drodze przetargu, a po roku na przykład miasto będzie chciało jemu przekazać tabor, to też jest pomocą publiczną, ponieważ w przetargu nie było tego powiedziane. Tak? I inny już podmiot, który mógłby startować, nie miał tej możliwości, nie wiedział, że później będzie przekazany ten majątek. W związku z tym jest to pomoc publiczna. I teraz, proszę Państwa, w punkcie trzecim jest powiedziane, że reguły wskazane w punkcie pierwszym i drugim, ja tylko ten drugi przeczytałem, ponieważ pierwszy dotyczy, kiedy byłby przetarg, niniejszego oddziału, odnoszą się odpowiednio do przekazania infrastruktury, do której nie mają dostępu rzeczywistego lub potencjalnego. Tu ważnym elementem jest to, że nie tylko chodzi o rzeczywisty, ale także potencjalny dostęp. Jeśli inni przewoźnicy nie mają rzeczywistego albo potencjalnego dostępu do infrastruktury, to także jest to pomocą publiczną. Oczywiście, proszę Państwa, w punkcie czwartym jest taki zapis. Udostępnienie operatorowi w związku ze świadczeniem przez niego usług publicznych infrastruktury do której mają dostęp, rzeczywisty i potencjalny, inni przedsiębiorcy działający na danym rynku, na przykład droga publiczna, w niektórych przypadkach przystanki autobusowe, nie stanowi pomocy publicznej. I oczywiście, proszę Państwa, myśmy w tej chwili, jak Państwo dobrze wiedzą, wybudowali dworzec na Jana III Sobieskiego. Albo na przykład wybudowaliśmy z udziałem środków unijnych trasę kórnicką tramwajową. Już dzisiaj przekazaliśmy MPK-owi do używania te składniki majątku, ale nie na własność. Przekazaliśmy je w drodze użyczenia. Tu oczywiście wewnątrz miasta jeszcze trwa dyskusja, czy to powinno być użyczenie, czy też dzierżawa. Myślę, że ta dyskusja wewnątrz miasta jest zasadna. My niedługo będziemy potrafili powiedzieć, czy będziemy to zmieniać, czy nie. Ze względu na możliwości rozliczenia VAT-u, ale to jest odrębny temat. I w tej umowie, bodajże tam już nie pamiętam dokładnie, ale któryś z ustępów, chyba trzeci czy czwarty, mówi, że ten majątek, który na zasadzie użyczenia dzisiaj przekazujemy MPK-owi do używania, musi być dostępny dla osób trzecich w sposób nieskrępowany. Tak? Dlatego, że w innym przypadku będziemy mieli obowiązek zwrotu dofinansowania unijnego. I dlatego, proszę Państwa, bardzo trudno dzisiaj przewidzieć, czy te zapisy, które Państwu tutaj przeczytałem, rzeczywiście tak będą traktowane, że na przykład skoro MPK włada infrastrukturą, kiedy jeden z przewoźników, jeden z operatorów włada infrastrukturą, ten dostęp przez innych prywatnych przewoźników jest nieskrępowany, czy jest niemożliwy, tak? No bo trudno powiedzieć, żeby MPK wpuszczało na swój majątek, tak, innych przewoźników. To jest oczywiście dyskusja, której dzisiaj nie potrafię rozstrzygnąć. Ja nie wiem, jak to będzie przy rozliczeniu tych środków unijnych. Ale mimo wszystko, skoro już dzisiaj muszę rozstrzygnąć, jak będą wyglądały projekty unijne, bo projekty kluczowe trzeba preumowy podpisać. No, wstępna informacja jest, że do końca tego miesiąca, aczkolwiek słyszę, że może do końca lipca, ale na razie jest do końca tego miesiąca. My się przygotowujemy oczywiście, że dzisiaj zawrę jakby inne sytuacje, których bym nie chciał, żeby były, bo nie chciałbym, żeby miasto Poznań nie mogło ściągnąć pieniędzy unijnych, bo w przyszłości chciałbym jednak rozliczyć te projekty unijne, żeby nie było zwrotu pieniędzy. Oczywiście, że tutaj można mówić o różnych rozwiązaniach i trudno sobie dzisiaj jakby przewidzieć, jakie będą scenariusze. My jesteśmy jedynie w tej kłopotliwej sytuacji, że dzisiaj musimy zmienić umowę między MPK a miastem, tak? I ja pozwolę sobie jeszcze zacytować to, że właśnie w przypadku rekompensaty lub wynagrodzenia przekazane operatorowi, jeśli są wyższe niż wynika to z zastosowania zasad określonych w rozporządzeniach, o których już wcześniej mówiłem, właśnie jest to pomoc publiczna, jest to niedopuszczone przez Unię Europejską. Wtedy są oczywiście konsekwencje związane z notyfikacją tychże rozwiązań, a notyfikacje, jak nam wskazano, jeśli będą, to środków unijnych nie powinniśmy dostać, bo takie założenie w ministerstwie przyjęto, bo bardzo długo by trzeba było teraz czekać na tą notyfikację i tak dalej, i tak dalej. Takie są procedury. W związku z tym, proszę Państwa, myśmy zaproponowali utworzenie zarządu transportu, który jakby przejąłby dwie funkcje. Po pierwsze, funkcję organizatora komunikacji. Bo dzisiaj, jak Państwo dobrze wiedzą, miasto przekazało funkcję organizatora komunikacji, ale jednocześnie wykonawcę, czyli sam sobie sterem okrętem jest MPK. MPK organizuje tą komunikację i jednocześnie ją wykonuje. Więc my chcielibyśmy z kilku powodów, o których powiem, przejąć z powrotem do miasta funkcję organizatora komunikacji. To dotyczy głównie oczywiście kreowania linii, zawierania właśnie umów z operatorami, czy sprzedaży biletów, kontroli biletów. Drugi wątek, który jest z tym związany, to jest właśnie własność infrastruktury. My chcemy przejąć infrastrukturę w sensie formalno-prawnym, ale nie chcemy, żeby za tym przesunięciem infrastruktury łączyć przeniesienie pracowników, którzy obsługują tę infrastrukturę. To nie jest naszym celem. Naszym celem jest jedynie strona formalno-prawna, aby później całość tej infrastruktury, obok tej, którą już mamy i przekazaliśmy w użyczenie, bądź w przyszłości może w dzierżawę, zależy jak się zakończą te dyskusje nasze tutaj wewnętrzne. Chcielibyśmy wtedy całość tej infrastruktury w taki sam sposób powierzyć MPK-owi, żeby ci sami ludzie, którzy do tej pory to wykonują, dalej to wykonywali. Ale już nie na własności MPK-u, tylko na własności miasta Poznania przy pomocy tej umowy. Jedyny skutek tutaj dla kadry, chcielibyśmy wtedy, kiedy mielibyśmy zadanie realizować ten zarząd transportu, to byłoby przejęcie pracowników, zaoferowalibyśmy stanowiska pracy w zarządzie transportu dla tych pracowników, którzy dzisiaj się zajmują organizowaniem komunikacji. Oczywiście można powiedzieć, że wtedy lepszy jest nadzór nad operatorem, bo jest inny zarządzający, inny organizujący i ten organizujący sam siebie nie kontroluje, tylko kontroluje innego, który jest operatorem, czyli w tym przypadku jednostka budżetowa, zarząd transportu kontrolowałby realizację usług przez MPK. Można powiedzieć, że jeśli by się nie pogorszyła ta komunikacja, to na pewno miałaby szansę na poprawę, na polepszenie, ponieważ byłby ktoś inny nadzorujący, czy usługa jest należycie wykonywana. I proszę Państwa, wątek, który jest istotny i ważny, to ten, który powiedziałem, związany z jakby przyjęciem tych potężnej ilości projektów, które już mamy, ale drugi wątek, który jest bardzo istotny i ważny, to ten, który ja pozwolę sobie powiedzieć, takie jest zdanie przecież Państwa radnych. W uchwałach, które Państwo już przyjęli jako Rada Miasta Poznania, to Państwo polecili oddzielenie funkcji organizatora od wykonywania tej usługi. Proszę Państwa, w uchwale Rady Miasta z 18 listopada 1999 roku w punkcie 3.2.1 transport zbiorowy, w tym tory tramwajowe z siecią zasilania i taborem komunikacji miejskiej, zakłada się poprawę parametrów ekonomicznych przez wzmocnienie instytucjonalne, oddzielenie zarządzania od wykonywania usług, komercjalizację relacji między gminą a przewoźnikiem, w tym MPK. Punkt 4 tej uchwały, którą Państwo podjęli jako Rada Miasta, mówię tutaj o Radzie, nie w sensie osobowym oczywiście, tylko jako całości, jako Radę, jako ciągłość. Wzmocnienie funkcji strategicznego zarządzania miastem z uwzględnieniem problematyki transportowej jako priorytetowej oraz ustanowienie jednostki Urzędu Miasta do zarządzania transportem zbiorowym. To wynika z uchwały Rady Miasta. Urząd w tej chwili, pracując nad tą organizacją, no nie może nie brać pod uwagę wytycznych, jakie wskazała już Rada Miasta w tym zakresie. Inny dokument przywołam, który Państwo też uchwalili. 24 października 2006 roku. W sprawie przyjęcia zrównoważonego planu rozwoju transportu publicznego na lata 2007-2015. I tam w aspektach aglomeracyjnych i metropolitalnych Państwo piszą tak. Powiązanie miasta Poznania z gminami otaczającymi za pomocą porozumień gminnych. Integracja różnych form transportu na terenie metropolii poznańskiej, związane ze sobą różnych form trakcji szynowej w sposób zarówno funkcjonalny, jak i organizacyjny. I po trzecie, Metropolitalny Związek Transportu jako generatora wspólnego systemu biletowego i wspólnej taryfy. I proszę Państwa, takie są argumenty nasze w celu utworzenia zarządu transportu. Po pierwsze, tak jak powiedziałem, no to Państwo przecież wskazują nam ten kierunek w swoich dokumentach. My jedynie dzisiaj próbujemy sfinalizować. Po drugie, to, żeby właśnie no, przygotować się jakby do rozliczania kosztów związanych z rekompensatą za usługi przewozowe i niemożność rozliczania wszystkich kosztów w ramach MPK-u, tylko te, które są związane bezpośrednio z tą usługą i tak, żeby nie było pomocy publicznej, żebyśmy mogli rzeczywiście rozliczyć te środki unijne, bo ja nie chciałbym, żebyśmy oddawali pieniądze unijne z tego tylko tytułu, że nie potrafiliśmy udokumentować tej rekompensaty, albo nie potrafimy właśnie w związku z tym, czy mamy ją wyższą i przez to musimy mieć tak zwaną pomoc publiczną i wtedy to nas dyskwalifikuje. Po trzecie właśnie aglomeracji. Proszę Państwa, dzisiaj jakby wyciągnięcie organizowania transportu z MPK w naszym rozumieniu pozwoli na dyskusję o transporcie aglomeracyjnym. Kiedy przewoźnik, ten jeden z gminy naszej, któremu chcemy powierzyć świadczenie tej usługi, jako operatorowi wewnętrznemu, on nie może konkurować poza naszą gminą. Tak? To wynika z przepisów unijnych, z tych wskazań unijnych. On nie może konkurować poza gminą. I teraz, jeśli od niego właśnie ten, który nie może na terenie naszej gminy poza terenem naszej gminy funkcjonować, jeśli od niego wyciągniemy zarządzanie jakby komunikacją, organizowanie tej komunikacji, będzie mógł swobodniej, miasto Poznań będzie mogło swobodnie podejmować dyskusje z sąsiadami, aby ich namówić do współpracy na poziomie właśnie zarządu transportu ze zlecaniem usług różnego rodzaju operatorom. I trzeci argument, proszę Państwa, dzisiaj MPK włada dwoma środkami transportu, zarówno autobusami, jak i tramwajami. I ten, że podmiot, który ma tylko te dwa systemy, tylko te dwa rodzaje pojazdów, bardzo trudno jemu dzisiaj, skoro jest organizatorem, powiedzieć, że będzie jeszcze organizował komunikację w oparciu o tory kolejowe na przykład. Albo na przykład, no trochę może wybiegam w przyszłość, o tramwaj wodny, prawda? Skoro nie posiada tych pojazdów. Dzisiaj zarząd transportu swobodnie mógłby przygotować linie, które lepiej będą zgrywały tory tramwajowe, linie autobusowe z torami kolejowymi i zamawiał usługi także na torach kolejowych dla lepszego komunikowania naszych mieszkańców. Skoro sam tylko dysponuje dwoma, tak? Więc lepiej jest oddzielić i łatwiej będzie kreować te nowe rozwiązania w oparciu o także tory kolejowe. I to są te cztery argumenty, które starałem się Państwu przedstawić jako uzasadnienie do celowości powołania takiego zarządu transportu. Dziękuję bardzo. Oczywiście jestem do dyspozycji Państwa.
Dziękuję bardzo. Komisja Gospodarki Komunalnej i Polityki Mieszkaniowej na posiedzeniu ostatnim nie zaopiniowała projektu z braku czasu. Natomiast Komisja Budżetu i Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego, głosując 0 za, 6 przeciw i 3 wstrzymujące się, wydała opinię negatywną o projekcie. W imieniu komisji pan radny Michał Grześ. Bardzo proszę.
Komisja się zakończyła, natomiast radni dobrowolnie po czasie komisji dyskutowali ponad godzinę na temat tego projektu z przysłanymi przez pana prezydenta osobami, które miały nam wyjaśnić ten projekt i nie znalazła komisja, tak jak rozumiem po rozejściu, jak gdyby żadnego argumentu mówiącego za. W tej chwili pan prezydent przedstawił jakieś tam cztery argumenty, to już członkowie komisji sami na tej podstawie oczywiście zagłosują, natomiast jeszcze raz ponawiam prośbę do pana prezydenta, że jeżeli są dokumenty ważne, to prosiłbym, żeby pan prezydent no starał się znaleźć czas dla komisji, ponieważ no w jakiś sposób komisji trudno jest z niektórymi urzędnikami się porozumieć i zrozumieć, o co tam naprawdę chodzi i mimo zapewnień, że są dobrze przygotowani do tego, komisja nie znajduje uzasadnienia, także proszę pana prezydenta jednak przy uchwałach, na których panu prezydentowi zależy o obecność. No chyba, że już na komisji panu prezydentowi nie zależy, tylko na klubie najliczniejszym w Radzie Miasta, no to w tym momencie możemy się umówić, że po prostu likwidujemy komisję i nie będziemy się więcej bawić w takie rzeczy.
Jeśli dziękuję można, panie bardzo. Bardzo można? Proszę, panie prezydencie.
Rzeczywiście jestem winien tutaj słowa wyjaśnienia dotyczącego mojej nieobecności na komisji piątkowej. Miałem taką oto sytuację, że są budowane tak zwane mapowanie procesów Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. Wydział Gospodarki Nieruchomościami zorganizował to mapowanie na spotkaniu takim, powiedzmy, wraz z Biurem Audytu Wewnętrznego i Kontroli, który prowadzi dla tego wydziału to mapowanie. I tam była prezentacja dotychczasowych osiągnięć. To rzeczywiście jest także temat ważny. I niestety, mówię to z przykrością, nałożyły się te dwa spotkania. Ono trwało do 21:00, było poza miastem Poznaniem. Ma pan przewodniczący rację, że powinienem być na komisji. Nie potrafiłem się podzielić w tym przypadku i rzeczywiście, no, przepraszam bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy w imieniu klubów radnych ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń. Pan radny w imieniu klubu? Bardzo proszę, pan radny Michał Grześ w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Powiem szczerze, że klub Prawa i Sprawiedliwości na podstawie wiedzy, jaką miał wczoraj, postanowił nie popierać tego projektu ze względu na to, że nie znaleźliśmy żadnego argumentu za do wczoraj. Z tego, co dzisiaj powiedział pan prezydent, wnioskujemy, że no tak naprawdę do końca nie wiemy, jakie będą przepisy Unii Europejskiej. Ja pragnę przypomnieć tym z państwa, którzy byli na wyjeździe studyjnym w mieście na Węgrzech, że tam komunikacja, a tym, którzy nie byli, powiedzieć, że tam komunikacja miejska funkcjonuje tak, jakby Węgrzy o Unii Europejskiej nigdy nie słyszeli, ponieważ tam jest firma państwowa, ogólnokrajowa, która wozi w poszczególnych gminach, a gmina musi zapłacić tyle tej państwowej, ogólnokrajowej firmie, żeby nie miała straty. Także już kompletnie nijak się to ma do tego, o czym mówił pan prezydent. A zawsze się wydawało, że Węgrzy przodują jednak w tych dojściach do Unii Europejskiej. Okazuje się, że nasz system prawie idealny może nie pasować do tego, co wymaga Unia Europejska. Ale tak naprawdę z wypowiedzi pana prezydenta słyszymy, że tak do końca to my nie wiemy. Także klub uważa, że powinniśmy przedyskutować jeszcze ten temat oraz poczekać na przepisy już jednoznaczne, chociażby ustawy o aglomeracji czy przepisy unijne, które jednoznacznie wskażą na kierunek, którym powinniśmy pójść. Również jesteśmy jako klub bardzo zaniepokojeni informacją, która została podana na Komisji Gospodarki Komunalnej, że miasto na przekazaniu sprzedaży biletów do MPK traci rocznie ponad 9 milionów złotych, a więc przez te 3 lata, które MPK sprzedaje bilety, miasto straciło 27 milionów. Jesteśmy tym zaniepokojeni tym, że zostało to w którymś czasie zmienione i przekazane do MPK. Poinformowano radnych, że tak trzeba, natomiast okazało się, że wcześniejszy wariant, a więc to, że miasto sprzedawało bilety, był dla miasta korzystniejszy. Klub oczekuje również wytłumaczenia tej sprawy i wytłumaczenia się ze straty 27 milionów. Tak więc chociażby ten argument powoduje, że Prawo i Sprawiedliwość nie może poprzeć zbyt pochopnie uchwały, która tak naprawdę odwraca całą politykę naszą odnośnie komunikacji miejskiej. Także apelujemy do pana prezydenta, aby ten w dalszym ciągu, aby ten projekt wycofać. Jeżeli pan prezydent tego nie zrobi, to apelujemy do radnych, aby ten projekt dzisiaj zaopiniować negatywnie, Ale nie odrzucać oczywiście, ale by dalej na komisjach merytorycznych, Komisji Finansów czy Gospodarki Komunalnej o tym projekcie dyskutować, ale wydaje się nam, że potrzebne są jeszcze pewne rzeczy, które powinny zostać uchwalone, czy pewne przepisy, które powinny zostać wprowadzone. Tak reasumując, dzisiaj Klub Prawa i Sprawiedliwości nie widzi możliwości poparcia tego projektu.
Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Kręglewski w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja bym proponował Państwu, żebyśmy wrócili pamięcią do debaty związanej z podwyżką cen biletów komunikacji miejskiej. Wówczas z ust wielu tutaj kolegów, między innymi pana radnego Grzesia, pana radnego Lewandowskiego, padały postulaty, które w większości są zawarte w przedstawionym przez pana prezydenta Kruszyńskiego modelu zarządzania. Mówiono o dywersyfikacji usług przewozowych, mówiono o pozycji monopolisty ze strony MPK, które uniemożliwia racjonalne działania. Mówiono o tym, żeby zunifikować system zarządzania w Poznaniu komunikacją miejską, żeby można było porównywać efekty funkcjonowania komunikacji miejskiej z podobnymi miastami na terenie Polski, żeby wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której organizacja transportu publicznego będzie nowoczesna i będzie zorganizowana według unijnych standardów. I w tej chwili mamy taki projekt. I co się okazuje, że ci, którzy te zmiany postulowali, w tej chwili mówią nie, my nie chcemy tego, będziemy czekać na bliżej nieokreślone rozwiązania unijne. Ja nie znam projektowanych rozwiązań unijnych, które by spowodowały, że na tej sali nabierzemy odwagi do tego, żeby podjąć te decyzje. Również brak konsekwencji w aktualnej wypowiedzi pana przewodniczącego Grzesia, który z jednej strony mówi o stratach wynikających ze sprzedaży cen biletów przez MPK, a z drugiej strony występuje przeciwko temu, żeby sprzedażą biletów zajmował się ten zarząd transportu publicznego, który pan prezydent proponuje powołać. Niebagatelną sprawą, która nas przekonała, to jest kwestia rozliczeń funduszy, które na rozwój transportu publicznego pozyskaliśmy. Chciałbym przypomnieć, że ostatnia transza to jest 100 milionów euro i chciałbym, żebyśmy te 100 milionów euro w całości byli w stanie z jednej strony zaabsorbować, a z drugiej strony obronić, tak żeby nie było, żadna z tych kwot nie została przez Unię Europejską zakwestionowana. Oczywiście można debatować jeszcze długo na temat rozwiązań, które pan prezydent przedstawił, natomiast chciałbym zwrócić uwagę na konkretną treść projektowanej uchwały, przedstawionej uchwały i tak naprawdę proszę zwrócić uwagę na to, że w większości te rozwiązania, które są proponowane, wymagają konkretnych dokumentów, doprecyzowania, przedstawienia takiej mapy drogowej, jak to zrealizować. Na tym etapie procedowania jest to niemożliwe. Ja sądzę, że przy każdym konkretnym rozwiązaniu jesteśmy w stanie również jako Rada Miasta swój cenny udział w to wnieść i liczę na to, że zarówno pan przewodniczący Lewandowski, jak i pan przewodniczący Grześ wniosą swój konstruktywny wkład w tę debatę i przede wszystkim będą konsekwentni wobec głoszonych przez siebie poglądów, a nie będą się wycofywali z tych poglądów na poziomie podejmowanych tak naprawdę tylko politycznych decyzji. Dlatego, że w tej chwili nie przesądzamy o ostatecznym kształcie. Raczej chcemy dać zielone światło, żeby prezydent Kruszyński mógł podejść do tego tematu. Również dochodzą do nas niepokoje ze strony załogi Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Ja jestem pracodawcą i kieruję zespołami ludzkimi od 1980 2022 roku i mam tą świadomość, że jakakolwiek zmiana, nawet obiektywnie pozytywna, budzi niepokój. Ludzie generalnie boją się jakichkolwiek zmian, nawet wtedy, kiedy w konsekwencji tych zmian nastąpią pozytywne zmiany. Ja sądzę, że jest wystarczająca ilość czasu, żeby w trakcie wdrażania tego projektu również wyjaśnić sytuację, załodze MPK i pokazać, że tak naprawdę te wszystkie działania, które są przedsiębrane przez pana prezydenta, nie są wymierzone w załogę MPK i w konsekwencji jednak mają doprowadzić do tego, że w tym przedsiębiorstwie będzie się dziać lepiej i przede wszystkim, że będzie możliwe wdrożenie ogromnego programu zmierzającego do podniesienia standardu usług komunikacyjnych. W związku z tym mój klub zamierza poprzeć ten projekt i chcielibyśmy, żeby nasi koledzy z innych klubów konsekwentnie bronili swoich artykułowanych uprzednio poglądów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski też w imieniu klubu, tak?
Nie. Panie przewodniczący, czy mógłbym jeszcze...
A zatem skończyliśmy debatę klubową. Teraz bardzo proszę pan prezydent, a potem panu radnemu udzielę głosu. Bardzo proszę.
Proszę państwa, ja oczywiście tutaj nie mówiłem czy do tej pory jakby nawet nie mówiliśmy o tym państwu, ale jednym z takich trudnych pozycji, która będzie musiała być rozważona i przedyskutowana także przy udziale Rady Miasta, to jest kwestia związana z, można powiedzieć, z niekonstytucyjnym zapisem dotyczącym ulgowych, czy powiedzmy nieodpłatnych przejazdów przez pracowników i przez ich rodziny. Wiem, że jest defekt w tej sprawie, bo mam przedstawione to na piśmie w jednej z ekspertyz. Ja na spotkaniu z państwem, ze związkami zawodowymi po raz pierwszy powiedziałem to przedstawicielom związków zawodowych. Będziemy musieli się z tym tematem zmierzyć. Tu jest dylemat. Ja nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj próbowali mówić, że chcemy jakichś takich złych zmian. My szukamy rozwiązań takich, aby w przyszłości nie narazić się na takie czy inne uwagi, takie czy inne problemy z tym związane. Proszę państwa, sądzę, że możliwe jest wsparcie, czyli wykupienie biletów dla pracowników czy dla ich rodzin przez firmę, tak? Ale nie może ona być, nie możemy uprzywilejować jednej grupy zawodowej. Tak przynajmniej z tej ekspertyzy wynika, że to jest niekonstytucyjne. No, to jest temat, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Tak? Będziemy musieli z państwem przecież podyskutować, jak to rozwiązać. Ja dzisiaj tego tematu nie przedstawiam, aczkolwiek całe mnóstwo mam obaw, ponieważ wszyscy mówią o tym, że spełnienie kryteriów Altmarku jest bardzo kłopotliwe. My się na to decydujemy. My nie mówimy, że organizujemy przetarg. My mówimy, że bezprzetargowo chcemy zlecić MPK świadczenie usług. Ale za tym się kryje całe mnóstwo komplikacji, całe mnóstwo problemów związanych z rozliczeniem takiego podejścia. I naprawdę będziemy starali się, czy będziemy musieli wyczyścić wszystkie problemy, żeby dokonać rozliczeń. Dla mnie ważne jest to w kontekście właśnie możliwości absorpcji środków unijnych, ponieważ jeśli ta rekompensata jest za duża albo jakieś inne jeszcze będziemy stosowali zapisy, które będą czyniły to jako pomoc publiczną, będziemy mieli kłopoty z rozliczeniem, a nawet z możliwością nieotrzymania tych środków unijnych. Dla mnie ważne jest to, żeby... Ja oczywiście mam też sam całe mnóstwo dylematów związanych z tym, że niestety rozmawiam z państwem na podstawie tego projektu. Ja się spodziewałem, że rzeczywiście on będzie w styczniu, bo mówię do końca czerwca jest jeszcze wtedy mnóstwo czasu, żeby to jakoś przygotować, ale dzisiaj mam już koniec czerwca, się będzie zbliżał lada moment, tak? A ja jeszcze nie mam ostatecznego dokumentu, jedynie mam projekt, który w maju został, czy na początku czerwca dopiero opublikowany, bodajże pod koniec maja, czy jakoś w maju. W każdym razie ciągle pracujemy niestety nad tym problemem, tylko i wyłącznie mając dokument pod tytułem propozycja, a nie ostateczne zapisy. I oczywiście, że całe mnóstwo, ja mógłbym Państwu pokazać, jakie są symulacje, bo 6 takich symulacji w tym dokumencie zrobiono. Pokazano, co jest, kiedy majątek jest użyczony, dzierżawiony, kiedy jest własnością spółki, jakie są symulacje tej rekompensaty. I oczywiście, że w przypadku, kiedy ten majątek spółki jest, proszę Państwa, w spółce, ta rekompensata będzie większa, tak? Bo od tego większego majątku trzeba naliczyć jeszcze zysk, tak? A kiedy część majątku wyjmiemy, od tego majątku nie będzie potrzeba naliczać zysku. Oczywiście, że trzeba będzie naliczyć mniej więcej amortyzację, żeby odtwarzać ten majątek, ale już na przykład chociażby zysku nie będzie potrzeba naliczać. Więc ten majątek z natury rzeczy, on już jest tańszy, prawda? Ten model jest tańszy bez majątku infrastrukturalnego. Ja oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby zabierać majątek pod tytułem tabor. Mało tego, chcemy, aby jeden z projektów był realizowany przez MPK, gdzie tabor jest zakupywany przez MPK, ale MPK całość środków własnych także pozyskuje przez siebie. Też wyobrażam sobie, że znaczna część majątku, praktycznie zajezdnie, one pozostają. Jedynie ta zajezdnia, którą teraz będziemy budowali na Franowie, no skoro ona będzie budowana ze środków unijnych, to jedynie chyba tej zajezdni nie będziemy mogli sobie wnieść aportem, ale pozostałe chcę pozostawić. Jedynie mówię tutaj oczywiście o dworcach autobusowych, o linii, w sensie powiedzmy całej infrastruktury związanej z linią tramwajową. To są przystanki, tak, żeby można było stworzyć równy dostęp, bo dzisiaj, proszę Państwa, zobaczcie Państwo, nawet gdybyśmy z jakichś powodów chcieli zostawić tą infrastrukturę i od niej płacić zysk, tak? Bo ten zysk jest nazwany jako właśnie procent od kapitału, jaki używa przedsiębiorca, około 6%. To proszę Państwa, co jest z tym majątkiem, który wybudujemy? On będzie jeszcze gorzej niż ser szwajcarski. Nie będziemy potrafili stworzyć równego jakby dostępu do tej infrastruktury, bo na części będzie mógł jeździć, bo będzie własnością miasta i nieskrępowany dostęp będzie. Na przykład na części Pestki, na części trasy franowskiej, na części na przykład linii na Zawady, a na pozostałe nie, bo on jest własnością spółki, tak? Więc lepiej stworzyć taką infrastrukturę, która oczywiście jest jednorodna w sensie własności, żeby można mieć ofertę w razie czego nieskrępowaną dla wszystkich. Natomiast oczywiście, tak jak powiedziałem, bezprzetargowo dotychczasowy zakres usługi przekazać w ręce MPK. Bo ja sobie przyznam szczerze, nie wyobrażam, żeby na tym etapie mówić o jakiejś konkurencji, kiedy mamy przyjąć środki unijne i to bardzo poważne. I teraz jeszcze właśnie dodatkowo nie wiem, kogo wpisać w projekt unijny, tak? Nie wiem, czy to będzie MPK, czy to będzie ktoś inny, kto wygra przetarg. Nie, no muszę wpisać już dzisiaj konkretnie, więc chcę wpisać, że realizatorem usługi jest MPK i uważam, że MPK dobrze świadczy tą usługę. Poza tym przecież, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, już dzisiaj jeden z projektów chcemy realizować przy pomocy MPK, zakup taboru. Czyli jest tych wątków całe mnóstwo, w tym i oczywiście ten tak zwany przez ekspertów napisany niekonstytucyjny zapis dotyczący chociażby biletów dla rodzin i pracowników MPK. Z tym się trzeba zmierzyć. Pewnie trzeba przerzucić to na MPK, żeby MPK z własnych środków finansowych, z własnych w cudzysłowiu. Ale pytanie, czy wtedy ta bonifikata dla pracowników ze środków MPK będzie liczona do rekompensaty? Na razie wydaje mi się, że nie, bo to jest tak zwana dodatkowy koszt niezwiązany z realizacją usługi i wtedy to się nie będzie liczyło do rekompensaty. Tak? To są właśnie bardzo, bardzo istotne problemy, istotne kłopoty, które nas czekają, z którymi ja dzisiaj, prawdę mówiąc, no nie potrafię też odpowiedzieć Państwu, jak jednoznacznie to będzie wyglądało. Ale skoro mamy umowy, preumowy zawrzeć do końca tego miesiąca, może się w najbliższym czasie zmienić, ewentualnie słyszałem, że może do końca lipca, to ja tak naprawdę dzisiaj potrzebuję rozwiązania, mimo że jeszcze, tak jak Państwu powiedziałem, nie mam dokumentu, tylko mam projekt dokumentu ze strony rządowej.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo. Ja powiem szczerze, że to, co razi w tym projekcie, irytuje wręcz, to brak konkretów. No, naprawdę byłem otwarty, czekałem na te konkrety, które padną być może ze strony pana prezydenta i z przerażeniem stwierdzam, że czym więcej pan prezydent o tym projekcie mówi, tym mniej ja wiem. Bo jeżeli pan prezydent do jednego kubła, mówiąc bardzo kolokwialnie, wrzuca sprawy biletów pracowniczych, które mają się nijak do wyłączenia infrastruktury sieciowo-drogowej z MPK, wrzuca kwestię przetargu, która również na zlecenie teraz w lipcu, czy na w sprawę zlecenia bezprzetargowego MPK świadczenia usług transportu zbiorowego w Poznaniu, to też ma się nijak do tego projektu uchwały, który dyskutujemy w tej chwili. Ja tak na dobrą sprawę nie usłyszałem żadnych konkretów. Nie usłyszałem, jakie będą, nie usłyszeliśmy tego, żeby była jasność także na komisji ani gospodarki komunalnej, ani finansowej. Nie usłyszeliśmy, jakie będą konsekwencje finansowe tego zabiegu. Gdzieś przewijały się argumenty mówiące o tym, że miasto zyska 9 milionów na VAT-cie. Natomiast nikt, absolutnie nikt nie potrafił nam wytłumaczyć, na czym ten mechanizm polega, dlaczego teraz tracimy, a w przyszłości będziemy zyskiwali. Do tej pory tego nie wiemy. Kolejna sprawa. Nie wiemy, co będzie z kwestią możliwości odpisywania, dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W tej chwili spółka ma taką możliwość, ma możliwość dokonywania takich odpisów i odtwarzania z tych środków infrastruktury. Jak wiemy, jednostka budżetowa takich możliwości nie będzie miało. Czym dalej w las, tym, że tak powiem, więcej znaków zapytania, więcej wątpliwości. Ale zaczynając od argumentów, które przedstawił dzisiaj pan prezydent. Uwarunkowania prawne. Otóż zadałem sobie trud, przekopałem się przez wszystkie możliwe przepisy prawne, polskie, regulacje unijne i nie doszukałem się, jeżeli jestem w błędzie, proszę mnie poprawić, ale nie doszukałem się żadnego przepisu, który zabraniałby funkcjonowania modelu zlecania bezprzetargowego świadczenia usług w transporcie zbiorowym operatorowi wewnętrznemu i świadczenia przez ten podmiot transportu zbiorowego na terenie ościennych gmin, jeżeli ono się odbywa na podstawie porozumień międzygminnych. Nie znalazłem takich przepisów. Jeżeli takowe istnieją, proszę mi je wskazać. Nieporozumieniem jest powoływanie się na rozstrzygnięcie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Rozstrzygnięcie, które tam zapadło, ma jedynie to znaczenie, że pomaga niejako w interpretacji pewnych zapisów prawa unijnego. W żaden sposób jednak nie wiąże. Nie ma to znaczenia, nie ma tutaj to znaczenia precedensu. Pan prezydent sam wskazał, że to orzeczenie wskazało na cztery takie najważniejsze warunki, które powinna spełnić gmina i wewnętrzny operator, jeżeli bez przetargu chcielibyśmy mu zlecić świadczenie usług transportu zbiorowego. Otóż rekompensata za świadczone usługi, jeżeli dobrze napisałem, ma być w takiej wysokości. Chwilkę, czy dobrze to. Krótko mówiąc, koszt świadczenia tych usług ma być racjonalnym kosztem, porównywalnym z kosztem, który ponosiłoby dobrze zarządzane inne przedsiębiorstwo. Jak przypomnę sobie dyskusję, która odbywała się na tej sali kilka miesięcy temu, jak przypomnę sobie zapisy audytu prawnego, finansowego dokonanego przez firmę zewnętrzną, to jestem przekonany o tym, że MPK bardzo dobrze świadczy te usługi, że jest dobrze zarządzaną firmą, jedną z lepiej zarządzanych firm komunikacyjnych w Polsce, ile nie najlepiej. I ile sobie dobrze przypominam, to przekonywał nas do tego pan prezydent kilka miesięcy temu, przekonywał nas do tego przewodniczący klubu radnych Platformy, pan radny Kręgleski. Więc nie wiem, skąd pojawiła się nagle ten strach o to, że ta przesłanka nie zostanie stwierdzona. Był audyt zewnętrzny przeprowadzony, mamy pewność co do tego, że firma jest dobrze zarządzana i że koszty wykonywania przewozów i transportu są tymi kosztami uzasadnionymi, więc nie wiem, skąd tutaj ta wątpliwość. Nie wiem także, skąd przekonanie pana prezydenta o tym, że MPK w mniejszym stopniu, czy będzie mniej zdolne niż jednostka budżetowa miasta Poznania, do organizacji, zorganizowania transportu na terenie aglomeracji poznańskiej. Nie wiem, czy podmiotowi zewnętrznemu, jakim jest spółka miasta Poznania, nie będzie łatwiej zorganizować tego transportu niż jednostce budżetowej. No, żadne argumenty popierające tą tezę jakby nie padły na tej sali ani na komisjach. W końcu sprawy pracownicze. Nie jest tak, jak mówił pan prezydent, że pracownicy nie mają się czego obawiać. Jeżeli miasto chce przejąć sam majątek bez pracowników, a następnie oddać jakby do zarządzania ten majątek pracownikom, to sytuacja pracodawcy jest oto taka. Dopóki mam zlecone w drodze bezprzetargowej świadczenie transportu zbiorowego w Poznaniu, dopóty ci pracownicy mogą pracować, nie mam się czego obawiać. Natomiast w przypadku, gdy będzie ogłoszony przetarg, w przypadku, gdy inna spółka, inny podmiot zewnętrzny wygra przetarg na świadczenie transportu w mieście Poznaniu, to spółka zostaje z problemem. Nie miasto, spółka, prawda, bo
miasto,
ci ludzie...
Bo miasto jest właścicielem tej spółki.
Tak, dlatego ja o tym mówię, panie prezydencie. To nie jest jakiś podmiot zewnętrzny, to nie jest firma, nie wiem, z kapitałem prywatnym, to jest firma, w której 100% udziałów ma miasto. Stąd nie wiem, dlaczego tutaj taka, skąd pojawiła się ta niefrasobliwość. Razi też w przypadku tych spraw pracowniczych fakt, że sam projekt nie został przedyskutowany ze związkami zawodowymi. Przecież to ma kluczowe znaczenie dla dalszego bytu tego przedsiębiorstwa. No skąd ten pośpiech? Skąd ten pośpiech, skąd brak konsultacji i wyjaśnienia wszystkich okoliczności? I na koniec powiem tylko, bo tutaj osobiście odniósł się także do mnie pan przewodniczący Kręgleski. Otóż tak, ja cenię sobie konsekwencje. Ceniłem sobie konsekwencje także w klubie Platformy, kiedy przekonywała mnie do takiego, a nie innego poziomu biletów. Ja przypomnę tą dyskusję. Mówiłem wtedy, że Poznań jest miastem, które IMPK jest spółką, która świadczy najszerszy zakres usług. Między innymi finansuje infrastrukturę torowo-sieciową. Nie postulowałem wtedy wyłączenia infrastruktury torowo-sieciowej, ale postulowałem osobne finansowanie z budżetu miasta tejże infrastruktury, żeby koszt biletu i wszystkie koszty spółki były porównywalne z kosztami, które ponoszą spółki działające w innych miastach. Ta drobna różnica. Przy okazji pamiętam, że w tej dyskusji również państwo, pan przewodniczący Kręgleski wskazywał, że niezbędnym jest, aby infrastruktura torowo-sieciowa była w spółce MPK, żeby koszty komunikacji były i dobrze kalkulowane, żeby można było wiedzieć, ile ten koszt przejazdu, że tak powiem, tak naprawdę kosztuje, tak? Ile przejazd i jeden wozokilometr tak na dobrą sprawę powinien kosztować. Wszystkie koszty mieliśmy wziąć pod uwagę. Tak te koszty odtworzenia infrastruktury, jak i przejazdy, no wszystkie koszty. Nie rozumiem, skąd teraz zmiana tego zdania i chęć wyłączenia całej infrastruktury i włączenia tego do miasta Poznania. I na koniec jeszcze, panie prezydencie, jedno pytanie takie też formalne. W jakiej formule prawnej państwo chcecie przejąć ten majątek? Bo w tej chwili zdecydowana większość majątku, całej infrastruktury, dworce, tory jest własnością spółki. W jakiej formule prawnej miasto chce ten majątek przejąć? Dziękuję.
Dziękuję. Panie przewodniczący, jeśli można.
Bardzo proszę.
Proszę państwa, no, jeśli chodzi o finansowanie, o którym pan radny mówił, tego projektu, to zamykamy dzisiaj się w kosztach, które dzisiaj miasto ponosi. Ponieważ tylko część, około z pionu bodajże pana dyrektora Rusaka, to jest około 100 osób plus minus, będzie, powiedzmy, będzie im oferta przedstawiona, to ta część będzie w jednostce budżetowej Zarząd Transportu Miejskiego i o tyle mniej będzie przeznaczone na finansowanie MPK. Natomiast ja tylko chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która wynika z tych przepisów, że musi być liczona rekompensata wraz z rozsądnym zyskiem. Tutaj oczywiście wyjaśnia się, co to jest ten rozsądny zysk. Tym rozsądnym zyskiem jest tak zwane oprocentowanie kapitału spółki, czyli proszę państwa, koszty miasta wzrosną o naliczenie tego rozsądnego zysku, czyli oprocentowanie od kapitału. Czyli jeśli ten kapitał dzisiaj jest na przykład 100%, a my weźmiemy z niego załóżmy 30%, to ten zysk będzie naliczany i przeniesiemy go do jednostki budżetowej, to ten zysk będzie naliczany dla spółki od już 70% obecnego majątku, a nie od 100%, tak? Czyli jakby siłą rzeczy musimy naliczyć zysk, ale będziemy go liczyli, jeśli przejmiemy ten majątek infrastrukturalny, przejmiemy go, to będziemy ten zysk corocznie płacić mniej, bo tylko będziemy płacili go od majątku, który pozostanie w MPK. Czyli tak naprawdę z mocy tych przepisów będziemy musieli więcej wygenerować pieniędzy w budżecie, bo do obecnej kalkulacji tego systemu będziemy musieli doliczyć jeszcze rozsądny zysk, którego dzisiaj nie doliczamy w ogóle. Tak, do naszej spółki, ale zgoda, ale automatycznie on będzie naliczony do jakby mniejszego majątku, jeśli część majątku wycofamy, tak?
Dziękuję.
Jeszcze kolejne kwestie. Była dyskusja na temat amortyzacji. To jest oczywiste, że jeżeli nie jest coś własnością spółki, tylko jest własnością miasta, no to we własności miasta nie nalicza się amortyzacji, tak? To jest oczywiste. Natomiast Zarząd Transportu powinien kalkulować koszty swojej działalności, w tym i odtworzenie sieci, tak? Wraz z naliczeniem kosztów na poziomie tej amortyzacji. I w ramach tej umowy o użyczenia czy dzierżawy z MPK o utrzymanie tego torowiska, oczywiście tą kwotę przekazać w celu zrealizowania takich, a nie innych remontów. To jest dla mnie oczywiste, tak? Oczywiście niektórzy mówią, bo na przykład w ustawie, proszę Państwa, o gospodarce wodno-ściekowej, operator, który nie jest właścicielem majątku, ma prawo rozliczać amortyzację, jeśli strony się tak umówią, tak? Czyli wtedy na przykład MPK mogłoby także, jeśli strony by się tak umówiły, rozliczać ten majątek. Oczywiście tutaj przed nami jest ekspertyza prawna, która by musiała być przeprowadzona, bo to, co jest zapisane ogólnie, no, trzeba przełożyć na język już szczegółowy. Ja też, czytając te przepisy, nie znalazłem takiego przepisu, który wyklucza możliwość zlecenia bezprzetargowego. Przecież ja o tym mówię, że chcę zlecić bezprzetargowo naszej spółce, więc myślę, że tutaj jakieś niezrozumienie było. Natomiast jeśli chodzi o formę przejęcia tego majątku. Oczywiście, że forma majątku, przejęcia tego majątku powinna być tutaj zgodna z przepisami prawa, bo tutaj jakby inaczej innej dyskusji nie prowadzę. I taką formą jest na przykład utworzenie spółki majątkowej, która tutaj była prezentowana na prezentacji, która po utworzeniu jej, czyli byłby podział MPK na dwie spółki. Spółkę tą podstawową i tą majątkową, w której byśmy wyprowadzali ten majątek. I ta spółka majątkowa byłaby rozwiązana i wtedy miasto by przejmowało już cały majątek do spółki. Tutaj oczywiście pojawiały się dyskusje, czy wtedy nie nastąpią jakieś problemy podatkowe i tak dalej. Urząd Miejski, Wydział Finansowy zwrócił się do Kancelarii Frąckowiaków i Wspólników o opinię prawną i oni wskazują, że nie ma tutaj takiego problemu. Nawet są rozstrzygnięcia, które wskazują na to, że nie ma takiego problemu. Ta kwestia była podnoszona przez MPK, przez pana prezesa i dlatego Wydział Finansowy pozyskał tą ekspertyzę. Także tutaj w tym sensie ja zdaję sobie sprawę, że chciałbym więcej szczegółów wejść, ale ja sam nie mam wszystkich danych, jedynie mam potężny dylemat, kiedy już dzisiaj muszę zawrzeć umowy, preumowy na finansowanie, bo to są projekty kluczowe. Aczkolwiek jeszcze nie mam wytycznych, tych, które dzisiaj są jedynie projektem i to, co jest dzisiaj projektem, dopiero od niedawna funkcjonuje na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. No niestety pracujemy jako urząd w takich warunkach prawnych, co oczywiście na Państwa niestety przenosimy. To oczywiście z bólem serca mówię, ale ja też bym tak nie chciał, ale niestety w takich warunkach zarówno Państwa my stawiamy, jak i my zostaliśmy postawieni.
Dziękuję. Pan radny Michał Rzeź.
Szanowni Państwo, przede mną jest mail, który dostał pan Wojciech Kręgleski, człowiek bliski Kościołowi i tak dalej, i tak dalej. Panie radny Kręgleski, ja nie będę się utożsamiał, nie będę dyskutował z panem, co pan mówi, ale znamy się wiele lat, byliśmy przez wiele lat w jednym klubie i mogę panu tylko powiedzieć jedno, nigdy, ale to nigdy przez tyle lat, jak się znamy, nie zademonstrował pan zdania innego niż urzędujący aktualnie prezydent. Był Kaczmarek, znaczy mówię, nie mówię o pierwszej kadencji, bo nie byłem. Kadencja druga, był Kaczmarek, zawsze w naszym klubie, mimo że byliśmy opozycyjni, przekonywał pan do poparcia pana prezydenta Kaczmarka. Byliśmy w AWS-ie, był już prezydent globalny, no i od tego czasu zawsze prezydent miał świętą rację. Nigdy nie pamiętam, żeby pan miał inne zdanie niż urzędujący prezydent. Tak jest moje doświadczenie. I dlatego no, być może jest to zgodne z pana sumieniem, ale wydaje mi się, że nigdy nie zdarza się nigdzie tak, żeby prezydent nigdy się nie mylił. Mało tego, również pan zawsze popierał prezydenta, jeśli nawet były to wykluczające się projekty. Także ubolewam nad tym, bo chciałbym kiedyś poznać prawdziwe pana zdanie. Być może będzie pan pisał pamiętniki i wtedy dowiemy się, co pan naprawdę dzisiaj myśli o tym projekcie. A ja bardzo szanuję pana prezydenta Kruszyńskiego za wiele jego projektów, nawet te, które mi się merytorycznie nie podobały, ale ubolewam, że dzisiaj pan prezydent przedstawia projekt, który moim zdaniem jest niedopracowany i on jest po prostu niegodny, żeby pan, panie prezydencie Kruszyński, ten projekt nam demonstrował. Uważam, że z tego projektu nie wynika nic, że z tego projektu tak naprawdę jeszcze nie wiemy, co jest nam potrzebne i na siłę staramy się przeforsować. Nie wiem, być może dzisiaj po głosowaniu dowiemy się, dlaczego. Być może ten projekt tak naprawdę ma tylko otworzyć pewne stanowisko w mieście, które jest komuś potrzebne. Być może nie. Natomiast w toku tej dyskusji nie zostaliśmy przekonani do niczego. Uważam, że ten projekt przynajmniej z posiedzeń komisji i z tego, co do tej pory padło, to jest to projekt, do którego również pan prezydent nie jest tak naprawdę przekonany. Pan prezydent sam nie wie, czy ten projekt w takim kształcie będzie długo obowiązywał. Być może za tydzień będziemy coś zmieniać i pan radny Kręglewski znowu będzie twierdził, że to jest konieczna zmiana, która być może nawet odwróci o 100% to. Ja po raz kolejny apeluję do pana prezydenta. Zdejmijmy ten projekt. Proszę pamiętać, że tam, gdzie zawsze były wypracowywane projekty nieco dłużej, jak chociażby polityka mieszkaniowa, czy parę innych rzeczy, udało nam się osiągnąć i konsensus i wypracowaliśmy projekt, do którego byliśmy przekonani jako radni, że jest to projekt dobry. Dzisiaj odnoszę wrażenie, że przy pomocy przewodniczącego klubu Platformy staramy się siłowo przyjąć projekt, do którego tak naprawdę nie wierzę, że wszyscy radni Platformy są na 100% przekonani. No, pozostali radni w ogóle nie są przekonani. I dlatego apeluję jeszcze raz do pana prezydenta o to, żeby pan prezydent no, podjął męską decyzję, zdjął to dzisiaj z porządku obrad i żebyśmy naprawdę zaczęli wspólną dyskusję na ten temat, ponieważ nawet dyskusje, które odbywaliśmy wcześniej, nigdy w tym kierunku nie były ukierunkowane. Rozmawialiśmy o kilku spółkach, rozmawialiśmy o różnych wariantach, ale tego wariantu nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek poruszali. Natomiast jeszcze raz powtarzam, jest to najsłabszy projekt, który pan, panie prezydencie, nam tutaj przedstawia i trudno mi jest zagłosować za tak słabym projektem, a pan jednak, panie prezydencie, ma nazwisko swoje i powinien pan to nazwisko szanować. Ja apeluję o to, żeby pan chciał uszanować to nazwisko i zdjął ten projekt.
Panie przewodniczący, czy mógłbym zabrać głos?
Bardzo proszę.
No, chciałbym powiedzieć panu przewodniczącemu Grzesiowi, że ja do tego projektu jestem przekonany. Tak jak samo Rada Miasta była przekonana, mówiąc o tym, żeby podzielić funkcję organizatora od operatora. To jest w dokumentach Rady przyjęte. Więc ja szanuję ten głos i zresztą niezależnie od przyjętej przez Państwa, przez Radę Miasta Poznania w 1999 roku tego stanowiska o oddzieleniu funkcji, ja generalnie uważam, że w jednym ręku nie powinno być wiele funkcji. Bardzo trudno jest być organizatorem i jednocześnie wykonywać tą usługę. No jak siebie rozliczać z tego, prawda? To jest, dlatego ja jestem w sensie oczywiście pewnej filozofii, jestem przekonany do utworzenia zarządu transportu. Natomiast oczywiście mówię o wątpliwościach co do szczegółów związanych z Unią Europejską, z rozliczaniem środków, które mnie dzisiaj determinują. Ja dzisiaj zadam pytanie, czy ktoś mi potrafi odpowiedzieć, czy załóżmy, że niekonstytucyjne mamy zapisy dotyczące finansowania biletów dla rodzin i pracowników MPK i załóżmy, że one będą kosztem spółki, że spółka będzie wykupowała bilety dla rodzin i dla pracowników. No i zadaję pytanie, czy wtedy ten koszt będzie kosztem dodatkowym czy podstawowym świadczenia tej usługi? Bo jeśli będzie podstawowym, to wtedy oczywiście będzie można naliczyć rekompensatę dla tej spółki. A jeśli będzie dodatkowym, nie będzie te koszty nie będą mogły być naliczone. Ja dzisiaj Państwu pokazuję, że nawet na poziomie instrukcji, którą Państwo możecie także na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego znaleźć, jest całe mnóstwo tego typu problemów, a my już dzisiaj musimy rozstrzygać o pewnym sposobie zapisu pewnej filozofii prowadzenia komunikacji do preumów związanych z tymi 6 projektami unijnymi. Co do filozofii jestem przekonany, funkcje powinny być oddzielane, nie powinno być tak, że ten, który na przykład wykonuje jakąś usługę, sam siebie nadzoruje. No, to jest delikatnie mówiąc, zresztą Rada Miasta w swojej większości to zauważyła i takie zalecenie w 1999 roku napisała, że należy to zrobić przecież, tak? Dlatego mówię tutaj, co do filozofii oczywiście jestem przekonany i rozdzielenie tej funkcji jest moim zdaniem elementem jakby trochę czyszczącym organizację komunikacji w aglomeracji. Ja proszę Państwa pozwolę sobie powiedzieć, że ten model występuje w 20 miastach, które mają udział w komunikacji miejskiej w 50%. Takie miasta jak Warszawa, Gdańsk, Gdynia, Bydgoszcz, Szczecin, Wrocław, Kraków, Łódź, Elbląg, Górnośląski Okręg Przemysłowy mają właśnie zarządy transportu. Natomiast zarządu transportu nie ma, proszę Państwa, aż 140 miast, ale one nie mają tak dużego udziału w rynku. I proszę Państwa, jakie to miasta? Pozwolę sobie przeczytać. Poznań, Częstochowa, Gorzów, Lublin, Rzeszów, Toruń. I proszę Państwa, mam zestawienie tych dużych miast, czyli do których my się porównujemy jako miasto Poznań, w czyim władaniu są środki transportu i infrastruktura. To jest oczywiście zrealizowane przez Instytuty Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, tak? To nie jest Instytut Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej. I proszę Państwa, generalnie w tych większych ośrodkach tabor autobusowy jest własnością tych firm. Tabor tramwajowy jest własnością tych firm. Natomiast w przypadku autobusów tylko Toruń jest właścicielem jako miasto, a MPEG nie jest właścicielem autobusów. A jeśli chodzi o tramwaje, to w Szczecinie i w Toruniu pozostają własnością tych miast, a nie są własnością MPEG-ów. Natomiast jeśli chodzi o infrastrukturę, to w 3 jednostkach infrastruktura torowo-sieciowa jest w jednostce, a w pozostałych miastach nie ma. W tych miastach, w których są, to jest Poznań, tramwaje śląskie i tramwaje warszawskie. Z tym, że tramwaje śląskie to była spółka Skarbu Państwa i niedawno zadecydowano, że udziały w tej spółce Skarbu Państwa zostają przekazane na rzecz gmin. Także trochę jakby inne uwarunkowania były przy tej sytuacji. I to też decyduje o tym, do kogo się będziemy odnosić, do jakiej średniej będziemy się porównywać, prawda? Oczywiście, że wszystko jest możliwe, tylko kwestia, czy rzeczywiście będziemy potrafili te wszystkie koszty we właściwy sposób rozliczyć.
Dziękuję bardzo. Pan radny Ryszard Śliwa.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja bym się króciutko tylko do poprzedniej wypowiedzi kolegi Grzesia, który mówił o GR. No rzeczywiście komunikacja wygląda jak wygląda, tylko trzeba tutaj dodać jedną rzecz, że na pytania o środki unijne to w zasadzie uzyskaliśmy wtedy odpowiedź, że oni właściwie się nie starają. Jeśli chodzi o budżet, to oni właściwie mają 2 małe kredyty, które za 10-15 lat mają spłacić. Więc w tym momencie jakby nie widzą, nie ma potrzeb takich i ten, w związku z tym nie ma problemu środków unijnych, przynajmniej w tym mieście. Także ten przykład jest lekko chybiony. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Maciej Przybylak.
Szanowni Państwo, ja nie chcę się tutaj powtarzać z moimi przedmówcami, szczególnie z panem radnym Michałem Grzesiem. Trudno mi dzisiaj będzie podjąć pozytywną decyzję przy takim procedowaniu nad tym dokumentem, szczególnie przy braku rzetelnej debaty na Komisji Gospodarki Komunalnej. Ja przyjmuję wyjaśnienia pana prezydenta, ale przy tak ważnym dokumencie, jeżeli panu prezydentowi na tym dokumencie tak bardzo zależy, myślę, że można było spokojnie dopiąć wszystkie kalendarze, wszystkie terminy i odbyć merytoryczną dyskusję, bo taka merytoryczna dyskusja, takie argumenty winny padać na komisji, a nie dopiero na sesji Rady Miasta. Stąd bardzo trudno będzie mi dzisiaj pozytywnie odnieść się do tego projektu. To tyle, jeśli chodzi o może powtórzenia poprzedników. Natomiast resztę swojego czasu chciałbym oddać przedstawicielowi Związków Zawodowych z MPK, panu Markowi Wojciechowskiemu. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Radni. Czwarty raz próbuje się nas przekonać do utworzenia tego Zarządu Transportu Miejskiego i w dalszym ciągu absolutnie nie jesteśmy do tego przekonani, ani żadne argumenty, o które żeśmy się pytali, nie zostały tutaj powiedziane i w dalszym ciągu mamy duże wątpliwości. Mówi się o sprawach unijnych, o reformach w tym kierunku, o dokumentach, które będą, więc nie rozumiemy, dlaczego wychodzimy przed szereg, staramy się coś robić, czego jeszcze nie powinniśmy, gdzie dokładnie nie wiemy, co mamy zrobić. Wiele państw bogatszych od nas nie przestrzega tak dokładnie unijnych dyrektyw, które im zupełnie nie pasują. Poza tym padło wiele słów tutaj na temat pracy naszego przedsiębiorstwa. No, jesteśmy w przedsiębiorstwie najlepszym w Polsce, co to udowodniły badania rynku tego typu. I nie widzimy tutaj takich porównań z tymi miastami, gdzie istnieje Zarząd Transportu Miejskiego, ale w wielu przypadkach ten Zarząd Transportu Miejskiego ma wyłączoną infrastrukturę ampekowską i odłączony między innymi ostatnio we Wrocławiu. Nie wiem, czy pan prezydent jeszcze nie dostał takiej informacji, ponieważ to się tam zupełnie nie sprawdzało. My jako przedsiębiorstwo uważamy, że nawet gdyby był przetarg, jesteśmy w stanie stanąć do niego jutro, bo nasza praca i nasze doświadczenia na pewno na to pozwolą i uważam, że w niektórych przypadkach by to wiele spraw załatwiło, I moglibyśmy pracować spokojnie w takim systemie, jakim pracujemy, a też nie rozumiemy jednego, że pozyskiwanie pieniędzy unijnych nie może w obecnych strukturach nastąpić. No, nasze informacje są trochę inne w tym kierunku i nie widzimy przeszkód, żeby nie można było tych pieniążków pozyskiwać w takim strukturze, jak działamy i żeby działać dalej. Wiele tutaj słów, które chcieliśmy powiedzieć, padły ze strony państwa radnych. To jest nasze wspólne stanowisko wszystkich związków i na pewno w dalszym ciągu będziemy w tym kierunku szli, żeby jednak ta firma działała w taki sposób, jaki działa, dla dobra społeczeństwa przede wszystkim, które coraz bardziej zadowolone jest z naszych usług, więc nie uważamy tutaj w żadnym wypadku, żeby była potrzeba tworzenia dodatkowego Zarządu Transportu Miejskiego i który nie gwarantuje nam w jakimś stopniu dalszej egzystencji, bo utrzymanie, tak jak pan prezydent powiedział, ludzi, jeżeli my dostaniemy 5 milionów w tym roku, a w przyszłym roku dostaniemy 1 000 000 złotych, to my będziemy musieli tych ludzi zwolnić, a nie pan prezydent. Czyli to jest takie działanie w białych rękawiczkach. Nie wiemy, czy potem nie dostaniemy innych ludzi, którzy będą wpuszczeni na działanie, na odbudowę infrastruktury. Jest to tak daleko pokrętne, że stwarza to obawy bardzo duże, dlatego uważamy, że zupełnie jest to niepotrzebne i wszystkie kroki, które będziemy robili w tym kierunku, to na pewno, żeby zostawić MPK w takim stanie, jakim jest dla dobra społeczeństwa i pracowników naszej firmy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę.
Przepraszam, panie przewodniczący, czy można było?
Tak. Proszę udzielić głosu tak panu prezydentowi Kruszyńskiemu.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, zarząd transportu, który my proponujemy, to ma działać w oparciu o ludzi z MPK, tych, którzy dzisiaj są w pionie pana dyrektora Rusaka. Czyli krótko mówiąc, oni będą tak samo działać, czyli nie pogorszą. No nie ma jakby sposobu, żeby pogorszyli. Jedynie to będzie oddzielona organizacyjnie jednostka, która będzie nadzorowała spoza MPK realizację usług przez MPK. Więc trudno tutaj mówić o tym, żeby ona była gorsza lub lepsza, skoro to będą ci sami ludzie. Ona ma lepiej rozliczyć całe procesy, które właśnie są związane ze świadczeniem usługi pod tytułem, czy powiedzmy realizowanie usługi transportowej, i mają organizować komunikację, organizować w sensie właśnie tej sieci.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak, proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, tak naprawdę to co chciałam powiedzieć, to w większości powiedział pan radny Grześ, pan radny Lewandowski i teraz ostatnia wypowiedź przedstawicieli związków zawodowych. Ja myślę, panie prezydencie, że gdyby jednak była wola, żeby przedyskutować merytorycznie to na naszej komisji, być może nawet spotkałby się pan z naszym klubem, a przede wszystkim znaleźć jakiś konsensus albo próbować przekonać przedstawicieli załogi, czyli związki zawodowe, to być może dzisiaj byśmy mówili troszeczkę inaczej i byśmy mieli inne spojrzenie na tą sprawę. Ja po prostu sobie nie wyobrażam po wypowiedzi związkowca, że pan prezydent trzema zdaniami przekonał tych ludzi. No nie ma takiej możliwości. Panie prezydencie, oni tam pracują niektórzy po 30 lat, a pan póki co to jest kilka lat prezydentem. I musimy szanować tych ludzi i wiedzieć, że tu chodzi o ich jakość również pracy, tej, którą wykonują dzisiaj w MPK. I dopóki nie będzie, uważam, dobrego zrozumienia się między załogą, to my jako radni, którzy też nie mamy do końca informacji, to dzisiaj wyszło z tej dyskusji, no nie możemy tej uchwały poprzeć. I apeluję do pana prezydenta, żeby naprawdę nie lekceważył ludzi, bo ludzie tą firmę budowali. Tu siedzą ludzie na sali, którzy mają już duży staż pracy, oni tą firmę budowali. Od podstaw, bo pamiętamy wszyscy, jak ta firma wyglądała 30 lat temu. Dzisiaj mówimy i słyszymy, że jest jedną z lepszych w kraju. A więc szanujmy to, co mamy. Nie tylko tą infrastrukturę, ale również ludzi, którzy są w niej zatrudnieni. I szanujmy tych ludzi, a szacunek okażemy im przez to, że będziemy się chociaż trochę z nimi liczyć. Dzisiaj na tej sali pan prezydent z nimi się nie liczył. Trzema zdaniami chciał pan dzisiaj osiągnąć prawie że zgodę tych ludzi, którzy tu siedzą od rana i wczoraj również byli tutaj w urzędzie. Także ja podtrzymuję to, co powiedział pan przewodniczący Grześ i prosimy i pan radny Przybylak, żeby pan jednak wycofał ten projekt i zrobił to tak jak trzeba. Porządnie, po dżentelmeńsku, z pełnym konsensusem i z przekonaniem nas wszystkich, łącznie z załogą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jeśli można, panie przewodniczący. Można? Szanowni Państwo, jest powołana komisja do spraw transportu publicznego, podkomisja, gdzie wszystkie kluby są reprezentowane. Ja poprosiłem w maju, na początku maja, szefa tej podkomisji, żeby zorganizował spotkanie, gdzie mógłbym przedstawić ten materiał. I oświadczam Państwu, że przewodniczący tej podkomisji zorganizował to spotkanie. Z tym, że byli przedstawiciele tylko jednego klubu, bo pozostali nie przyszli.
O, i to jest dobra uwaga.
Pan spośród członków tej podkomisji obecnie na sali jest tylko pan Mariusz Wiśniewski. Ja byłem, przedstawiałem tą propozycję na początku maja. I jest tam radny Grześ w tej podkomisji, jest pan radny Lewandowski w tej podkomisji. Ich nie było, mimo że spotkanie było zorganizowane.
Dziękuję. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Panie prezydencie, co do zasady i idei, zgadzam się z panem prezydentem, że nadzór, gdyby był poza operatorem, byłoby prawdopodobnie lepiej. Natomiast tutaj jest wiele wątków, rzeczywiście w szczegółach pewnych rzeczy może nie rozumiemy się nawzajem, chociaż staramy się mówić wyraziście. No i poruszę takie kilka wątpliwości. Zupełnie ogólnikowo zasugeruję tylko, że część pewnie wątpliwości rodzi się z tego, że mamy statut z szeroko rozpisanymi kompetencjami, z zadaniami. Natomiast my na przykład, podaję na przykład miasto Poznań, też mamy statut, ale Rada do tego ma ordynację proceduralną, żeby rozumieć funkcjonowanie mechanizmów zawartych w statucie. I jak tutaj się dopytują niektórzy radni, jak to będzie w rzeczywistości funkcjonowało, skoro wiele zadań z zakresu administracji, z zakresu nadzoru jest ściśle powiązana z ciałem i strukturą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, to pan prezydent odpowiada, że to nadal zostanie właściwie w strukturze pionu jednego z dyrektorów czy kierowników tej firmy, no ale do końca już nie wiemy, jak to będzie wyglądało. I boję się, myślę, że wielu również podziela moje obawy, choć nie wyraziło tego, żebyśmy nie mieli kazusu Feromy, na przykład Feromy i MPGM-u, gdzie też chciano dobrze, ale nie do końca przewidziano skutki funkcjonowania. To jest tak jak z każdą nową instytucją, że zawsze jej przyświeca dobra intencja, ale zanim się ją wprowadzi, należy spróbować sobie wyobrazić wszelkie życiowe przypadki, jakie może scenariusz napisać, a jest ich bardzo wiele. I szczerze mówiąc, tak sobie myślę, że może nawet byłoby całkiem dobrze, gdyby to było rzeczywiście nadzorowanie zewnętrzne, bo być może organizacja jazdy przykładowej linii A byłaby lepiej skonstruowana i mimo, że pracownicy MPK wielokrotnie sugerowali kierownikom, dyrektorom MPK, że należy zmienić harmonogram przykładowej linii A, to się nie doczekali, ponieważ no, w mniemaniu dyrektorów MPK pracownicy mają tylko robić swoje i nie myśleć, bo oni nie są od myślenia. Ale efekt był taki, że te A nie jeździło zbyt dobrze. Teraz jest trochę inaczej, bo mamy tramwaj i ta linia inaczej jeździ. Ale chodzi o to, że w sumie nie były słuchane uwagi tych, którzy mają najlepszy kontakt z rzeczywistością, czyli kierowców i motorniczych. Być może to, co pan prezydent sugeruje i proponuje tu w tej uchwale, jest jakąś drogą do wypracowania nowych standardów. Ale ja tego tutaj do końca nie widzę, bo rzeczywiście czasem warto nawet pospekulować o hipotezach, które być może nie zaistnieją, ale to dowodzi tego, że wiemy, co robimy. Natomiast inna rzecz. My jeszcze w tej kadencji, panie prezydencie, wnosiliśmy aportem majątek do MPK. A to grunty, a to torowisko. Więc ja nie rozumiem, co się wydarzyło przez te kilka miesięcy, ponieważ gdy wnosiliśmy aporty w postaci tej infrastruktury albo gruntów do MPK, to byliśmy absolutnie przekonywani, że to jest najlepsze rozwiązanie. I tu przywołam uzasadnienia dotyczące amortyzacji, które delikatnie napomknął mój kolega radny Lewandowski. A teraz zupełnie inną filozofię czujemy i widzimy. W trakcie tej dyskusji, z całym szacunkiem, panie prezydencie, ale widzę lekkie wycofanie się z nakazu dostosowania się do wytycznych wyroku ETS, bo one nie wiążą nas. Tak naprawdę nie ma konkretnych wytycznych. To jest pierwsza, jak gdyby, pierwsza sugestia, jak należy rozumieć, ale myślę, że nie ostatnia, bo my nie mamy tego problemu, ale znacznie większy problem wydaje mi się, że mają miasta, które mają metro wybudowane ze środków europejskich. I ja myślę, że niejedno europejskie miasto będzie pilnowało swoich interesów, bo nie widzę możliwości, aby tak lekką ręką załatwić problem dywersyfikacji obsługi metra, bo to jest po prostu niemożliwe. Więc ja myślę, że w Unii Europejskiej będzie się jeszcze przetaczała długa dyskusja. Ja sobie przypominam, panie prezydencie, że bardzo podobną dyskusję wszczął pan na początku kadencji albo pod koniec ubiegłej kadencji. Przepraszam, nie pamiętam. I dosłownie ta sama sytuacja prawna była, że jeszcze nie wiadomo, że jeszcze nie określono, że w sumie nie wiadomo, jak to będzie załatwione, ale jedno jest pewne. Mamy furtkę bezprzetargowego rozwiązania. I to jest na razie najlepsze chyba, co można uszanować. A niewątpliwie należy obserwować, I myślę, panie prezydencie, że z nami nie na zasadzie przedstawicielstwa, bo ja bardzo szanuję mojego kolegę klubowego, ale ja myślę, że on nie jest w stanie mi powtórzyć na posiedzeniu klubowym wszystkiego tego, co na takim spotkaniu na przykład pan prezydent przedstawił z fachowcami i z materiałami. Myślę, że komisja pana przewodniczącego Grzesia jest najlepszym miejscem do tego, żeby nawet pospekulować, jak coś zawarte w statucie może zafunkcjonować. I być może wtedy będziemy jak najbardziej przekonani do tego, że to jest krok do lepszego rozwiązania. Dla mnie ten projekt jest lepszy od wcześniejszych projektów, kiedy pan proponował powstanie kolejnych spółek. Cieszę się, bo powrót do miasta, majątku, powrót majątku do miasta jest dla mnie lepszym rozwiązaniem, aniżeli tworzenie spółek. Jak na przykład w mieszkaniówce, chociaż w MPK też pan prezydent proponował. Ja nie przekreślam tej uchwały, ale szczerze mówiąc nie do końca ją rozumiem i jeżeli zagłosuję za, to nie będę mogła uzasadnić mieszkańcom, dlaczego zagłosowałam za, a bardzo jest możliwe, że w sumie intencja jest jak najbardziej słuszna, tylko chodzi o zrozumienie instrumentów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Jeśli można, panie przewodniczący.
Jeśli można, panie prezydencie, ja muszę w tej chwili zrobić jedną czynność formalną, ponieważ myśmy rozpoczęli sesję o godzinie 9:12 i w tej chwili za chwilę minie czas 9 godzin. W związku z tym, żebyśmy mogli kontynuować, muszę złożyć wniosek o przedłużenie sesji. W związku z tym stawiam wniosek o przedłużenie sesji do momentu wyczerpania porządku obrad dzisiejszych, nie dłużej jednak niż o 2 godziny, czyli do godziny 20:12. Jeśli szybciej skończymy, to szybciej skończymy. Zatem stawiam taki wniosek. Czy jest głos przeciwny? Przypuszczam, że w przyszły wtorek, na przykład o godzinie którejś. Zatem przystępujemy do głosowania wniosku o przedłużenie sesji nie dłużej niż o 2 godziny, czyli do godziny 20:12. Proszę Państwa o oddawanie głosów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto wstrzymuje się? Czy wszyscy Państwo oddali głos? Dziękuję. Proszę o podanie wyniku. 16 głosów za, 9 przeciw, 3 wstrzymujące się, 2 osoby nie wzięły udziału w głosowaniu, a więc Rada ten wniosek poparła. Kontynuujemy nie dłużej niż do godziny 20:12. Pan prezydent ma głos. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, chciałem jakby ustosunkować się do wypowiedzi pani radnej Pałuszek. Pani radna Pałuszek mówiła, że to jest w dobrym kierunku i tak dalej. Dlaczego zmieniłem jakby pewne przekonania i teraz inaczej formułuję. Rozporządzenie Unii Europejskiej 13/70, które doprecyzowuje bardzo takie, powiedzmy, nieprecyzyjne wcześniejsze rozporządzenie z 1969 roku, ukazało się 3 grudnia 2007. I stąd to, pani radna.
Dziękuję. Pan radny Wojciech Kręglewski.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jednak ta debata coś dała, dlatego że dzisiaj usłyszałem 2 głosy, których bym się jeszcze pół roku temu, a być może jeszcze 2 tygodnie temu absolutnie nie spodziewał. Otóż z ust pana radnego Lewandowskiego usłyszałem o to, że mamy dobrze zarządzane MPK. Bardzo się cieszę, że pan radny Lewandowski przemyślał i po pół roku zgodził się z moją tezą, że to przedsiębiorstwo jest dobrze zarządzane. Również bardzo się cieszę, że pani radna Dudziak zgodziła się znowu po pół roku namysłu, że mamy jedno z lepszych przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Polsce. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że konsekwentnie Państwo będziecie bronić tych tez, które dzisiaj przedstawiliście. Proszę Państwa, został tutaj postawiony zarzut, że oto siłą największego klubu próbujemy zdławić demokrację i próbujemy narzucić wolę pozostałym członkom Rady. Proszę Państwa, ja jestem gotów zaryzykować i zaproponować przesunięcie zakończenia tej debaty na przyszłą sesję Rady Miasta, mając nadzieję,
że zarówno pan radny Grześ, jak i pan radny Lewandowski skorzystają z zaproszenia, z którego do tej pory nie skorzystali. Mam nadzieję, że te głosy, które dzisiaj padły, to nie są głosy, jestem ostatni, żeby to posądzać, że to nie są głosy wynikające z kalkulacji politycznej, tylko to są głosy zatroskanych ojców tego miasta. I w związku z tym chciałbym zaproponować panu prezydentowi, żebyśmy zakończyli tę debatę na przyszłej sesji Rady Miasta. Natomiast chciałbym, żeby pan radny Grześ i pan radny Lewandowski skorzystali z zaproszenia pana prezydenta i uczestniczyli w pracach zespołu, który został swego czasu powołany, który tak naprawdę miał współpracować z panem prezydentem w celu wypracowywania właściwych kierunków działania w zakresie organizacji komunikacji miejskiej. Jeszcze chciałbym się odnieść do głosu pana radnego Grzesia. Zawsze jak brakuje argumentów merytorycznych, to niektórzy korzystają z możliwości, aby postawić interlokutora w złym świetle, bo wówczas ja teraz do pana radnego Grzesia mówię, że wówczas niektórzy korzystają z zasady, że przedstawiają interlokutora w złym świetle, bo wówczas uważają, że ich będzie na wierzchu. Są dwa rodzaje postaw publicznych. Jedni to są stańczycy, drudzy są
Proszę włączyć na dokończenie zdania panu przewodniczącemu.
Ja wiem, że pan radny gustuje w stańczykach, natomiast ja od samego początku jednak preferuję model ogranicznika. Nigdy nie odnoszę się do konkretnych poglądów w taki sposób, że dezawuuję poglądy osoby, z którą debatuję, tylko dlatego, że mi się nie podobają i rzucam jakieś zarzuty ad personam. Ja funkcjonuję w polityce wówczas, kiedy za politykę można dostać było po głowie i jestem ostatnią osobą, której można zarzucić to, co mi pan zarzucił publicznie.
Dziękuję bardzo.
Panie przewodniczący, można?
Bardzo proszę.
No, ustosunkowując się do propozycji pana przewodniczącego Kręgleskiego, ja jeszcze raz powiadam, mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że prawdopodobnie do końca tego miesiąca będę musiał podpisywać preumowy na projekty unijne. W związku z tym na kolejną sesję, która jest planowana w lipcu, bardzo trudno byłoby odkładać tą debatę. Jeżeli już, to proponowałbym przerwanie tej debaty i dokończenie sesji w następny wtorek. To wtedy jakoś się mieści. Tak?
Jeśli będą takie wnioski, to je przegłosujemy. A w tej chwili głos ma pan radny Tomasz Lewandowski.
Proszę. Szanowni Państwo, na początku ad vocem do pana radnego Kręgleskiego. Ja nie wiem, kto formułuje tutaj jakieś zarzuty ad personam. Połowę pańskiej wypowiedzi zabrały dwa nazwiska, Lewandowski, Grześ. To tak po pierwsze. Drugie, co do chwalenia przedsiębiorstwa MPK. Domeną rządzących jest to, że słuchają, ale nie słyszą. Gdyby pan dobrze słuchał, wsłuchał się w mój głos, być może także innych radnych, w czasie debaty nad podwyżką cen biletów, to wiedziałby pan i zrozumiałby pan, że chodziło nam o zwiększenie dopłaty do świadczenia usług przez MPK. Po audycie finansowym, po długiej dyskusji na temat kondycji finansowej, na temat zarządzania MPK, nikt z nas nie formułował, przynajmniej na pewno nie ja, zarzutów pod adresem prezesa spółki, nie formułował zarzutu takiego, że spółka funkcjonuje źle. I panie radny, sesje są nagrywane. Jeżeli pan znajdzie jedną taką moją wypowiedź w czasie tej debaty, że w MPK marnotrawione są jakieś pieniądze publiczne, to no ale pan pozwoli mi mimo wszystko dokończyć. To przyznam panu rację, ale tego typu zarzuty nie padały. I To jeżeli chodzi o ad vocem. Panie prezydencie, w trakcie debaty na komisjach, dzisiejszej debaty, mieliśmy możliwość zapoznania się z prezentacją, która miała nas przekonać do tego rozwiązania. W czasie tej prezentacji padły takie oto sformułowania, że jednostka budżetowa, jaką będzie ZTM, będzie bardziej efektywna niż spółka prawa handlowego, będzie bardziej kreatywna niż spółka prawa handlowego, a wydatkowanie pieniędzy będzie bardziej transparentne. To po pierwsze. Pierwsze takie trzy argumenty. Dalej dowiedzieliśmy się, że jednostka budżetowa będzie miała większą zdolność do zorganizowania transportu w ramach aglomeracji. Prosiłbym na poparcie tych tez jakieś argumenty. Dlaczego jednostka budżetowa ma być bardziej efektywna, kreatywna, transparentna od spółki prawa handlowego? Po pierwsze, z czego wynika przekonanie pana prezydenta, że jednostka budżetowa miasta Poznania będzie lepiej, bardziej twórczo organizowała transport w mieście niż MPK? Być może są jakieś doświadczenia, być może z MPK nie chcą żadne gminy ościenne rozmawiać, a z jednostką miejską, z miastem jak najbardziej, ale no nie wydaje mi się, żeby jakieś takie warunki zaporowe gminy ościenne stawiały. I poza tymi argumentami proszę panie prezydencie o taką informację, czy odbywały się rozmowy z załogą. To są zmiany zasadnicze. Czy było to przedyskutowane z
załogą? Dziękuję. Pan radny Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Tak nawiązując tylko na chwilę do przedmówcy mojego kolegi z SLD, powiem tylko tak, że gdyby SLD, które reprezentuje kolega, słuchało ludzi, to nigdy by w taki sposób nie oddało władzy, jak oddało, i nie przegrywałoby kolejnych wyborów z kretesem. To jest taka wypowiedź polityczna, natomiast przechodzę do meritum sprawy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię tą, o której mówimy, mianowicie projekt powołania Zarządu Transportu Miejskiego, uważam, że ten projekt jest, moim zdaniem, idzie w dobrym kierunku. Po pierwsze, jest tutaj to, o czym mowa, jest dostosowanie nas do wymogów prawa unijnego, co jest rzeczą niezwykle istotną, jest to zachowanie możliwości pozyskiwania środków unijnych dla naszego miasta. I to jest rzeczą bardzo ważną, aby też dokonać w sposób prawidłowy rozliczeń finansowych spośród środków, które mamy już przyznane. Dla mieszkańców bardzo ważną informacją jest kwestia przede wszystkim zachowania i stworzenia możliwości też pewnej formy konkurencji w ramach naszej gminy czy w ramach naszego miasta i też stworzenia pewnych form, nowych form transportu, w szczególności to, o czym mówił pan prezydent, wykorzystania sieci transportu linii kolejowych, które są na terenie naszego miasta. Za cenne również uważam to, że powróci do miasta w sensie składników miejskich majątek miasta, czyli dzięki temu też podniesie się zdolność kredytowa naszego miasta. To też jest moim zdaniem rzecz bardzo ważna. A jeśli chodzi o pracowników MPK, bo to jest rzecz też bardzo ważna, o której trzeba tutaj wyraźnie powiedzieć. Z tych informacji, które były nam przekazywane i z tej wiedzy, którą dysponujemy, te propozycje w moim przekonaniu właśnie mają na celu uchronić i zachować szansę, jaka może się pojawić, gdybyśmy byli zmuszeni rozstrzygnąć przetarg. Bo jaka jest prowadzenie komunikacji miejskiej bez podjęcia tych działań, o których tutaj mowa? Bo wówczas jaka jest gwarancja, że MPK ten przetarg wygra? A jeśli przegra, to wówczas co? Nasi pracownicy, spółka miejska, która jest tworzona od dziesiątków lat, łącznie z ludźmi, ale też z majątkiem miejskim, w tym momencie co upadnie? Zadaniem radnych miasta Poznania jest uniknięcie takiej sytuacji. Stąd też rzeczą dla mnie osobiście też jest ważną, żeby do takiej sytuacji nie doprowadzić. MPK musi pozostać spółką na rynku liczącą się, spółką, której ma miasto swoje udziały, i to jest rzecz bardzo cenna i bardzo ważna. Natomiast Zarząd Transportu Miejskiego i ta idea jest przede wszystkim moim zdaniem rzeczą, która orientuje naszą komunikację miejską na przyszłość. Dlatego uważam, że poparcie tego projektu uchwały w moim przekonaniu, w moim odczuciu jest rzeczą ważną i konieczną. I tutaj dodam tylko, że faktycznie zespół do spraw MPK, którym reprezentuje Klub Platformy, spotykał się w maju. Było zaproszenie przez kolegę Wojciecha Majeszewskiego kierowane do pozostałych członków, którzy reprezentują pozostałe kluby. No i niestety na to spotkanie nie przybyli, ale to jest jakby rzecz na marginesie. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak.
Ja nie jestem członkiem tej komisji, o której mówił przed chwilą pan radny, natomiast jestem członkiem komisji merytorycznej i chciałabym mieć możliwość wypowiedzenia się na komisji merytorycznej, na marginesie. Chciałabym tylko odnieść się do tego wątku, który poruszył pan radny Lewandowski. Otóż W zapisach jest, że zakład, który miałby powstać, miałby być bardziej efektywny od spółki. To przypomnę tylko, że w 2004 roku była wielka akcja robiona przez Zarząd Miasta Poznania, gdzie chciano wszystkie mieszkania komunalne wsadzić do spółki, którą chciano zobowiązać. I wtedy tłumaczono, że ta spółka będzie bardziej efektywnie działała niż ZKZL dzisiaj. Udało nam się szczęśliwie zapobiec temu, bo dzisiaj byśmy mieli wszystkie mieszkania w spółce i nie wiem jaki czynsz, tak? Więc to jest tylko dla przypomnienia. Chciałam powiedzieć panu radnemu Kręgleskiemu, z całym szacunkiem, tyle lat się znamy, proszę mi nie mówić rzeczy, których ja nie powiedziałam. Ja nigdy nie wypowiadałam się źle o MPK. Znam tą firmę od 30 lat, bo mój mąż w niej pracuje. Znam ją na co dzień i znam jej problemy. I te problemy są takie same jak w każdych innych firmach. Natomiast byłam przeciwna cenom biletów MPK podniesienia, ponieważ uważałam, że to nie jest sposób na to, aby przyciągnąć klienta do tramwaju. Jest to sposób na to, aby zakorkować to miasto. I dzisiaj to mamy i nie zwalajmy jeden na drugiego. I będę, dopóki będzie taka polityka prowadzona w sprawie biletów MPK, to będę przeciwna, ponieważ uważam, że za drogie są bilety MPK i ludzie dzisiaj chcą jeździć swoimi własnymi samochodami. I mamy dzisiaj to, co mamy. Także proszę nie wkładać mi tego, czego nie powiedziałam w usta. Miałabym prośbę do pana prezydenta, jeśli dzisiaj nie dojdzie do tego głosowania i rzeczywiście będzie to odłożone, żeby ten czas wykorzystał również na spotkanie się z przedstawicielami załogi i oczekiwałabym to, że pan prezydent na tyle jest w stanie tych ludzi tam w jakiejś części przynajmniej przekonać, żeby oni mogli zejść na dół do swoich kolegów i również im to dalej powiedzieć. Bo to nie jest problem, że my przekonamy tych pięciu panów czy czterech, którzy tu są na sali, tylko oni muszą na dół zejść i przekonać tych ludzi na dole. I tu jest problem, bo ludzie się dzisiaj boją takich ruchów. I to w pana jest rękach, panie prezydencie. Myślę, że przecież pan to potrafi, potrafi pan rozmawiać i prośba, żeby pan ten czas, jeśli będzie pan miał jeszcze, wykorzystał na przekonanie tych ludzi. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Michał Tomczak, głos formalny.
Dziękuję bardzo. Jednak pozwolę sobie postawić wniosek, panie przewodniczący, o przerwanie dyskusji nad tym punktem i dokończenie jej 17 lub 24 czerwca, raczej 17. To jest wystarczający czas albo do tego, aby albo w najbliższy piątek, albo nawet we wtorek bezpośrednio przed tą sesją zwołać faktycznie jeszcze raz szczegółowo posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej. Temat jest ważny, tematu nie możemy odkładać na lipiec, ale wydaje mi się, że ta dyskusja dzisiaj do niczego prowadzić nie będzie. Argumenty się powtarzają, osoby zabierające głos również, co nie oznacza niestety, że ta dyskusja się tak szybko skończy. Składam zatem wniosek formalny przerwać procedowanie nad tym punktem i dokończyć dokończyć je podczas dokończenia sesji 17 czerwca.
Znaczy z tego rozumiem, że jest to wniosek o przerwanie sesji.
Nie.
Ogłaszam przerwę do godziny 18:35. Bo państwo potrzebują przerwy.
Nie.
To jest zbyt poważny moment, żeby sobie robić żarty.